Lekcja szósta, 7 listopada. Sobota po południu, 31 października. Więcej nauk największego nauczyciela. Tekst pamięciowy, tedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą. Ewangelia Marka 10:52. Kto z nas nigdy nie wstydził się za siebie? Kto z nas nie popełnił czynów, na myśl o których dotąd denerwujemy się czy odczuwamy ból serca i żal? Czasem z przerażeniem myślimy o tym, że inni mogliby się o tych czynach dowiedzieć. Z pewnością każdy z nas rozumie takie odczucia. Wyobraź sobie, jak czuli się Adam i Ewa po tym, gdy zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. Albo jak czuł się Jakub, gdy oszukał ojca, aby obdarzył go większymi względami niż starszego brata, a następnie musiał uciekać przed gniewem Ezawa. Jak wtedy sypiał. Albo wyobraź sobie kobietę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie. Dawid też przez to przeszedł, a w 32 rozdziale Księgi Psalmów dał wyraz swoim odczuciom. Księga Psalmów 32, Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Sela. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść, będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Oczywiście, jest to jeden z powodów, dla których Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich ludzi, bo Chrystus umarł przecież za wszystkich. Jakiekolwiek są różnice między nami, to jedno jednak nas łączy, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tak więc prawdziwe chrześcijańskie nauczanie musi nam wskazywać jedyne wyjście z naszego nieszczęsnego stanu. W tym tygodniu przyjrzymy się największemu nauczycielowi jako jedynemu, który potrafi rozwiązać ów problem. Niedziela, 1 listopada. Zamiast się chować. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3:1-11. Dlaczego Bóg zapytał Adama? Gdzie jesteś? Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:1-11. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? W tradycyjnych wyobrażeniach dotyczących upadku pierwszych ludzi zakazany owoc jest przedstawiany jako jabłko. Jednak tekst biblijny nie podaje gatunku drzewa. Był to po prostu jakiś owoc drzewa. Jego gatunek nie ma znaczenia. Spożywanie owoców tylko tego jednego drzewa było zakazane, gdyż drzewo to coś oznaczało. Oznaczało pokusę odejścia od Boga i oświadczenia: sam mogę decydować o swoim życiu. Mogę być Bogiem dla siebie. Moja wola jest dla mnie ważniejsza niż to, co mówi Bóg. Gdy wężowi udało się przekonać Ewę, by zjadła owoc z owego drzewa, a Adam poszedł za jej przykładem, ich życie zmieniło kierunek. Teraz, gdy usłyszeli, że Bóg się zbliża, usiłowali ukryć się przed nim wśród drzew ogrodu. Może się to wydawać dziwne, że Bóg zapytał Adama: gdzie jesteś? Bóg z pewnością wiedział, gdzie jest Adam. Przypuszczalnie Pan zadał to pytanie, by pomóc Adamowi i Ewie uświadomić sobie, co robią, ukrywają się, wskutek tego, co zrobili wcześniej. W ten sposób Bóg pomagał im dostrzec opłakane skutki ich czynów. Przeczytaj list do Rzymian 5:11-19, gdzie Paweł wielokrotnie bezpośrednio łączy czyn Adama w Edenie z dziełem Jezusa na krzyżu. Co takiego powiedziano nam tutaj o Jezusie, który przyszedł, by odwrócić to, co spowodował Adam swoją złą decyzją? List do Rzymian 5:11-19. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli, albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma, lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Można powiedzieć, że plan zbawienia jest reakcją Boga na decyzję Adama i Ewy. Ukrywali się oni przed Bogiem pod wpływem poczucia wstydu i winy z powodu grzechu, a On przyszedł, by ich uratować. Na swój sposób my także postępowaliśmy podobnie, a Jezus przyszedł, by nas uratować. Stąd pytanie: gdzie jesteś? Może być zadane także nam. Co się z tobą dzieje po popełnieniu grzechu? Jak sobie radzisz ze swoim poczuciem winy? Jaki jest twój stosunek do Jezusa i do tego, czego On dokonał, by cię uratować? Cokolwiek jeszcze obejmuje chrześcijańskie nauczanie, dlaczego musi ono obejmować, a nawet podkreślać fakt, że w naszym nieodrodzonym naturalnym stanie ukrywamy się przed Bogiem? Dlaczego wychowanie chrześcijańskie musi ukazywać Jezusa jako rozwiązanie problemu grzechu? Poniedziałek, 2 listopada. Podczas ucieczki. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 28:10-17. Jaki jest kontekst tej historii i czego uczy nas ona o łasce Bożej dla tych, którzy w pewnym sensie są uciekinierami z powodu skutków ich grzechów? Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:10-17. Jakub zaś wyruszył z Beer do Szeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi, a oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O, jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. W postępowaniu wobec najbliższych Jakub, z pomocą swojej matki, dopuścił się paskudnego oszustwa, a teraz miał za to zapłacić. Jego brat zagroził mu zemstą, więc Jakub ratował się ucieczką, zamierzając znaleźć schronienie w domu swego wujka w Haranie. Przyszłość rysowała się przed nim niepewnie i przerażająco. Pewnego wieczora Jakub nie zdążył w porę znaleźć dobrego miejsca na nocleg i znalazł się sam w ciemności na pustkowiu, pod gołym niebem. Utrudzony wędrówką położył się na ziemi z kamieniem pod głową i zasnął. Jednak nie spał spokojnie. Tej nocy przyśnił mu się słynny sen. Ujrzał drabinę stojącą na ziemi i sięgającą nieba, po której aniołowie zstępowali z nieba na ziemię i wstępowali z powrotem do nieba. We śnie Jakub usłyszał głos: Jam jest Pan, Bóg Abrahama. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:13. Ów głos powtórzył obietnice znane Jakubowi z rodzinnych opowieści. We śnie usłyszał, że będzie miał liczne potomstwo, które stanie się błogosławieństwem dla wszystkich narodów świata. Ten głos obiecał następnie: A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:15. Ellen White napisała, że po upływie wielu wieków od tamtego starotestamentowego wydarzenia także Paweł ujrzał drabinę ze snu Jakuba symbolizującą Chrystusa, który połączył ziemię z niebem i słabego człowieka z wszechpotężnym Bogiem. Jego wiara umacniała się, gdy przypominał sobie, jak patriarchowie i prorocy polegali na tym, który był także jego wsparciem i pociechą i któremu teraz powierzał swoje życie. Jakub obudził się i powiedział sam do siebie: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:16. To, co się tam wtedy wydarzyło, napełniło Jakuba lękiem. Nigdy nie zapomniał tego miejsca i nadał mu nazwę Betel. Tam ślubował Bogu dozgonną wierność. Czego możemy się nauczyć z tego, jak Bóg w Chrystusie stara się dotrzeć do nas mimo naszych grzechów? Dlaczego w chrześcijańskim nauczaniu trzeba podkreślać tę prawdę? Wtorek, 3 listopada. Rabin Jezus. Ze wszystkich początków rozdziałów w Nowym Testamencie żaden nie jest tak dobrze znany, jak początek pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ewangelia Jana 1:1. W rozdziale tym zawarty jest jeszcze jeden werset, który wszyscy znamy na pamięć: A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ewangelia Jana 1:14. Przeczytaj Ewangelia Jana 1:1-14. Co wersety te mówią nam o tożsamości Jezusa i Jego dziele na ziemi? Co mówią o Jezusie jako wielkim nauczycielu, którego powinniśmy naśladować? Ewangelia Jana 1:1-14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ten Bóg, który przemawiał do Adama i Ewy w Edenie, czy objawił się Jakubowi na pustkowiu, teraz pojawił się na ziemi jako fizyczna osoba. Według Nowego Testamentu Bóg ucieleśnił się w Jezusie. Dzięki Jezusowi możemy poznać wolę i drogę Boga, bo Jezus jest Bogiem. Dalej apostoł Jan napisał o tym, jak Jan Chrzciciel nauczał z mocą, tak iż nawet przywódcy religijni z Jerozolimy przypuszczali, że może on być kimś szczególnym. Ale on tylko przygotowywał drogę dla kogoś nieskończenie większego. Ktoś naprawdę ważny miał przybyć, a on, Jan Chrzciciel, nie był godny nawet rozwiązać rzemyka sandałów jego. Następnego dnia Jan Chrzciciel ujrzał Jezusa i oznajmił wszystkim zgromadzonym, że on jest Synem Bożym. Tamtego dnia, a także następnego, nazwał Jezusa Barankiem Bożym. Zobacz Ewangelia Jana 1, 29 i 36. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. Tamtego dnia dwaj uczniowie Jana Chrzciciela postanowili pójść za Jezusem. Gdy Jezus zapytał ich, czego szukają, odpowiedzieli, nazywając go Rabbi, to znaczy nauczycielu. Tak więc Jezus jest rabinem, nauczycielem, ale nigdy nie istniał żaden nauczyciel taki jak on, gdyż on jest Bogiem. Mówiąc innymi słowy, Bóg zniżył się do poziomu ludzkości, stając się człowiekiem, i w tej postaci działał jako rabin, nauczyciel. Nic dziwnego, że Ellen White nazwała Jezusa największym nauczycielem, jakiego widział świat. A przy tym wszystkim ten nauczyciel był Bogiem. Zważywszy na to, kim jest Jezus, dlaczego uczenie się od Niego jest najlepszym sposobem poznawania duchowej prawdy? Czego możemy się nauczyć od Jezusa o tym, dlaczego w nauczaniu i uczeniu się ważne jest nie tylko to, co mówimy, ale także i to, co czynimy? Środa, 4 listopada. Reakcja kobiety. Jezus jest największym nauczycielem. Prawdziwie boski charakter jaśnieje w Jego nauczaniu i Jego życiu. Pewne zdarzenie opisane w Ewangeliach w szczególny sposób ukazuje to, że gdy ktoś pragnie rozmawiać z Jezusem, on uważnie Go słucha. Przeczytaj opis spotkania Jezusa z poganką Kananejką z okolic Tyru i Sydonu. Zwróć uwagę na to, że uczniowie Jezusa okazywali zniecierpliwienie z jej powodu, a Jezus wydawał się podzielać ich postawę. Co zrobić z kimś tak natrętnym? Czego zdarzenie to uczy nas o tym, jak Jezus nauczał i innych? Zobacz Ewangelia Mateusza 15, 21-28. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on, odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, Złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. A on, odpowiadając, rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Znalazł się w miejscu zamieszkanym przez ludzi obcych sobie kulturowo oraz pełnym napięć etnicznych. Greckojęzyczni mieszkańcy miast z wybrzeża patrzyli z góry na żydowskich wieśniaków z głębi lądu, a żydowscy wieśniacy gardzili poganami z wybrzeża. Jakiś czas wcześniej Herod Antypas, marionetkowy władca Galilei, gdzie urodził się Jezus, kazał zgładzić Jana Chrzciciela. Jezus w znacznym stopniu podzielał poglądy Jana Chrzciciela, a więc jego śmierć położyła się cieniem na misji Zbawiciela. Jezusowi groziło realne niebezpieczeństwo. Gdy wyczuł to zagrożenie, Jezus schronił się w jakimś gościnnym domu, nie chcąc, jak sprawozdaje Marek, aby ktokolwiek się o tym dowiedział. Ale ta kobieta jakoś go znalazła. W tamtej kulturze kobieta nie miała prawa nawiązywania rozmowy z mężczyzną. Ponadto ta kobieta należała do grupy etnicznej, z którą Żydzi unikali kontaktów, a dostawiało ją na przegranej pozycji. Ale córka tej kobiety była dotknięta ciężką przypadłością. Kobieta potrzebowała pomocy i nie przestawała o nią prosić. Jezus sprawiał wrażenie, jakby chciał ją odprawić. Powiedział, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ewangelia Mateusza 15:26. Takie słowa powinny były urazić jej uczucia, ale wtedy stało się coś niezwykłego. Zamiast poczuć się urażona i odejść, kobieta dyskutowała dalej z Jezusem. W przeciwieństwie do Żydów, którzy nie uznawali psów za zwierzęta domowe, dobrze znała zwyczaje psów, więc powiedziała, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Jej odpowiedź przesądziła o wszystkim. Na takie słowa Jezus zareagował uzdrowieniem jej dziecka. Niechaj ci się stanie, jak chcesz. Jak rozumiemy te słowa Jezusa? Jak reagujemy, gdy sprawy nie układają się po naszej myśli? Czwartek, 5 listopada. Uczeń, który przejrzał. Jezus i jego wyznawcy zmierzali do Jerozolimy. Podobnie jak wcześniej Herod był zaniepokojony działalnością Jana Chrzciciela, tak teraz zarówno Herod, jak i żydowscy przywódcy religijni byli zaniepokojeni działalnością Jezusa. Wśród jego wyznawców było wielu ludzi ubogich, bezradnych i rozpaczliwie pragnących życiowej odmiany. Jezus ponad wszystko pragnął nieść nadzieję ludziom. Jednak rozumiał, że ludzie mający władzę i przywileje, uczynią wszystko, co w ich mocy, by udaremnić jego misję. Ci ludzie usiłowali za wszelką cenę go uciszyć. Natomiast 12 najbliższych uczniów Jezusa stało zdecydowanie przy nim. Jednak jednocześnie byli zakłopotani i bardzo dużo rzeczy jeszcze nie rozumieli. Na przykład w Ewangelia Marka 8:31-33 największy nauczyciel usiłuje skłonić swoich uczniów, by dostrzegli to, co trudno im było dostrzec. Pod wieloma względami nadal byli duchowo ślepi na to, co naprawdę ważne. W takich okolicznościach doszło do spotkania Jezusa z kimś, kto przejrzał. Przeczytaj historię uzdrowienia Bartymeusza, niewidomego żebraka. Zwróć uwagę na to, jak Jezus okazywał miłosierdzie potrzebującym. Zastanów się nad tym, jak pragnienie niewidomego, by przejrzeć, doprowadziło go do decyzji, by pójść za Jezusem drogą do Jerozolimy. Czyżby Marek chciał przedstawić różnicę istniejącą między Bartymeuszem a uczniami Jezusa? Jak historia ta pomaga nam zrozumieć, co znaczy być otwartym na nauki największego nauczyciela? Zobacz Ewangelia Marka 10:46-52. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Bartymeusz pragnął przejrzeć. Ale fizyczny wzrok to nie wszystko, istnieje bowiem także wzrok duchowy. Chodzi w nim o pojmowanie tego, kim jest największy nauczyciel i co czyni. Fizyczny wzrok jest bardzo ważny, został nam dany przez Boga. Ale Jezus wie także to, że każdy człowiek w głębi serca pragnie nowego i lepszego życia. Przeczytaj list do Hebrajczyków 5:12-14. Co wersety te mówią o rzeczywistym chrześcijańskim wykształceniu? List do Hebrajczyków 5:12-14. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem, pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Piątek, 6 listopada. Do dalszego studium. Ellen White napisała, że gdy szczerze odpowiadamy na zaproszenie największego nauczyciela, to pragniemy być do niego podobni, oddychać jego duchem, pełnić jego wolę i podobać mu się we wszystkim, co czynimy. W towarzystwie Jezusa Chrystusa spełnianie obowiązków staje się radością. Przeczytaj kazanie na górze zawarte w 5, 6 i 7 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jest to jedno z najważniejszych podsumowań tego, co największy nauczyciel pragnął przekazać swoim uczniom, swego rodzaju manifest królestwa, które przyszedł on ustanowić. Pytania do dyskusji. 1. Jak Bóg zwrócił się do Adama i Ewy oraz Jakuba, tak Jezus zwraca się także do nas. Odwołuje się do naszych najgłębszych tęsknot i wzywa nas jak Bartymeusza, byśmy rozważyli, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. W tym świetle rozważ to, jak nauczamy Biblii nasze dzieci i siebie nawzajem. Jaka jest różnica między miernym nauczaniem Biblii a takim, które ma wpływ na życie ludzi? 2. Czy to, w jakim miejscu życiowej podróży się znajdujesz, jest wyłącznie twoją osobistą sprawą, czy też dobrze byłoby ją omówić z ludźmi, którym ufasz? Jak pojęcie Kościoła jako ciała Chrystusowego podpowiada wskazuje nam, że rozmowa z innymi może być sposobem dowiedzenia się tego, co Chrystus pragnie ci przekazać. 3. W czwartkowej części lekcji wspomnieliśmy o tym, że gdy tylko Bartymeusz przejrzał, gdy został uwolniony od fizycznej i duchowej ciemności, podążył za Jezusem drogą do Jerozolimy. Na tej drodze słuchał każdego dnia słów mądrości największego nauczyciela. Możemy założyć, że zapragnął nosić w sobie obraz Jezusa, oddychać Jego duchem i czynić Jego wolę. Dlaczego podążanie za przykładem tak wzniosłym, jak objawiony został przez Jezusa w kazaniu na górze, może być naszą radością i przyjemnością? 4. Podczas pierwszej części nabożeństwa zastanówcie się nad ostatnim pytaniem z czwartkowej części lekcji. Jak uczymy się rozróżniać między dobrem a złem? Jak definiujemy to, co jest dobre, i to, co jest złe? Dlaczego to, co czynimy z tą wiedzą, jest jeszcze ważniejsze niż samo jej posiadanie?